Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Pytałeś się o jakby pomysł, tak? Skąd to się wzięło. Ja już tę historię opowiadałem wiele razy, no, ale tego się nie da inaczej, bo no, my mamy taki sposób pracy z naszymi użytkownikami, gdzie się spotykamy, gdzie sobie rozmawiamy, gdzie wchodzimy w jakąś relację i staramy się nie ograniczać tylko do tematu oprogramowania, tak? Tylko wychodzimy gdzieś poza niego. Nie, często są jakieś tematy, nie wiem, prawne, tak, no bo to się często gdzieś łączy ze sobą, tak, a wchodzi rejestr zdarzeń medycznych. A wie pan od kiedy, a jakie są konsekwencje, a czy trzeba, a kto musi i co musi wysyłać i tak dalej. Potem, nie wiem, marketingowe, tak, a to ja powinienem udostępnić tą rejestrację, a może jakiś znany lekarz, a jakie pan ma zdanie na ten temat i tak dalej. I pojawiają się też normalne takie prywatne, bo się spotykamy, nie wiem, w domach, w gabinetach, na dyżurach, po godzinach, więc sobie tak luźno rozmawiamy. No i ja zawsze podaję, bo mam taki jeden bardzo wyraźny punkt, gdzie sobie tak pomyślałem o tym, jakim to jest problemem. Byłem u jednego lekarza, to w Częstochowie. Taki już pan posunięty w latach, pod 70.
Kilka pauzy, włączam live, rozmawiacie sobie, ja napiszę, jak będziemy już mogli mówić.
Spoko, w porządku. Więc mówię, pan pod 70 już z dokonaniami zawodowymi, czyli zaliczył całą tą ścieżkę rozwoju i myślę, że to już taki moment, gdzie można sobie zacząć podsumowania, gdzie można się zacząć cieszyć tymi swoimi osiągnięciami. A pan w którymś momencie w rozmowie, no sobie gdzieś, nie wiem, klikamy coś na komputerze, ja mu pomagam ustawić, nie wiem, pocztę, czy skonfigurować właśnie tą naszą aplikację. I w którymś momencie, ja nie pamiętam kontekstu, ale tak mu się ulało i to tak strzewi, tak, że tak, wie pan co, ja nienawidzę pacjentów.
O! To grubno, to już.
Ale tak mi to, tak na kolana mi to zrzucił i ja tak się patrzę na niego i ja mówię, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ja nawet, naprawdę to było tak naładowane emocjami, tak, że na mnie zrobiło duże wrażenie i mi to gdzieś utkwiło i myślę sobie, Boże, jaka jest w ogóle szkoda, bo ja często jak jeżdżę na takie spotkania, to jakiś sobie tam research zrobię, żeby chociaż zobaczyć, jakiej specjalizacji ktoś jest, ale sam poczytam opinię, może coś tam na Google jest ciekawego. I on miał same dobre opinie, tak, w zasadzie 5 na 5, tak, 100 opinii, wszyscy zadowoleni, jaki cierpliwy, jaki fajny gościu i tak dalej, a tu...
A to znaczy, tylko to musiało kosztować, tak naprawdę.
Właśnie, i zasmuciło mnie to, że właśnie człowiek, który mówię, powinien się cieszyć, tak, powinien już...
Wiesz co, oksymoronem jest chyba słowo powinien się cieszyć tak w ogóle, ale
no, jasne. Wiesz.
Myślę sobie, że to jest trochę też o tym, to pewnie też trafiłeś może na jakiś tam, wiesz, specyficzny dzień i specyficzny może moment, nie, w tym jego życiu.
Do takich słów też się dojrzewa. Tak. To też jest jednak tak, że to gdzieś tam narasta, to nie jest klik i nienawidzę od jutra. No dobrze.
Wiesz, no, może być jakoś... tak, no ale dla mnie to był jakiś impuls, a prawda jest też taka, że to nie jest jedyne spotkanie, tak? I to jest tak, że my gdzieś tam tą pracę codzienną obserwujemy i widzimy, tak? A już dostaję info, że jesteśmy na żywo.
No super.
Dobry wieczór. Dzień dobry państwu. Ja tylko skończę wątek. No jak się zagłębić w literaturę, jak się czyta, że 40% pracowników, czy nawet niektórzy mówią o 2/3 lekarzy na przykład, którzy zdradzają objawy wypalenia, to jest mega problem i to widać, jak się z nimi pracuje.
Znaczy, wiesz, to jest chyba też trochę taka banał, co powiem, ale no, obciążająca praca to jest praca z ludźmi, nie? Każda. A teraz jeszcze to jest taki zawód, w którym pracujesz z ludźmi z definicji, którzy są w swoim gorszym stanie, nie? W sensie, ja nie mówię o zespołach medycznych, tylko o pacjencie. Nie? No to nie są, oni nie są, to nie jest osoba, która ma najwięcej teraz cierpliwości, dlatego, żeby tam, wiesz, albo diagnoza jest jakaś poważna, albo ten człowiek nie wie, co się z nim dzieje, albo, nie wiem, długo już czekał, albo coś tam, nie? Czyli najgorsze, co mamy w sobie, to pokazujemy u lekarza.
To już nie mówiąc o tym, że ta depersonalizacja, bo my wspominaliśmy o depersonalizacji w kontekście tego, jak lekarz rozwija u siebie ten syndrom wypalenia, ale ta depersonalizacja, ja myślę, ona sobie idzie w drugą stronę, tak? Czyli ten pacjent też czasami zapomina, że ma do czynienia z człowiekiem, tak? Jest lekarz, jest ten kitel i tyle, no?
Ale to też włącza się chyba jakiś mechanizm obronny, no bo wyobrażam sobie, że jednym z takich strategią radzenia sobie właśnie z tymi trudnymi pacjentami, w ogóle z takimi trudnymi sytuacjami, jest też jakaś taka bariera, nie włączania się emocjonalnego, co czasami jest trudne, prawda? Więc to też jest taki, granica.
Wiesz co, ja sobie tak myślę o tym, co Michael Argyle napisał. On stworzył taki, słuchajcie, no, niemalże wzór matematyczny, to wtedy biznes zwariował w ogóle, bo on obliczał tym wzorem, że tak powiem, poziom intymności relacji. No to biznes dlatego zwariował, że to tam do negocjacji potrzebne, do wszystkiego potrzebne. I to jest, wzór jest bardzo prosty. Jak się obserwuje dwie osoby w relacji, to się patrzy na ilość spojrzeń wzajemnych, no i im wyższa, tym wyższy ten poziom, no tam znajomości, intymności, tak? Ilość spojrzeń wzajemnych, ilość komunikatów takich wzajemnych pozytywnych, w sensie tam, no, kiwnięcia właśnie, jak ktoś coś mówi, komplementy, uśmiechy, ilość takich, tak zwanych jakichś takich, intymnych tematów, które się porusza, tak? Czyli no im bliżej z kimś jesteś, no to tym bardziej o osobistych tam sprawach mówicie i dystans fizyczny. I teraz to, co Agile pokazuje, to pokazuje, że czasami jesteśmy w takiej relacji, w której my nie chcemy, poziom bliskości jest zbyt wysoki dla nas i my musimy sobie się jakoś przed tym bronić. No to typową relacją, w której poziom jest zbyt wysoki, się przed nim bronimy, to jest relacja lekarz-pacjent. To znaczy, to jest człowiek, którego ja blisko nie znam, a rozmawiamy o niezwykle intymnych sprawach, no pacjenta, no to jednej ze stron, nie? I wtedy sobie no, trzeba sterować tymi wszystkimi pozostałymi czynnikami, no bo nie jesteśmy w relacji intymnej. No więc naturalnym jest to, że niewielu lekarzy trzyma swoich pacjentów za ręce, uśmiecha się do nich i tam im kiwa i przesyła te wszystkie ciepłe sygnały. No z tego powodu, że ponieważ temat jest tak intymny, no to wszystko inne trzeba trochę tak odbarierowić, nie? Po to jest to biurko w gabinecie lekarza, na przykład po to jest przy trudnej diagnozie nie patrzy się na przykład na pacjenta, tylko we dwoje patrzycie na jakieś zdjęcie, albo tam jakiś graf, albo coś tam, nie? Ale to jest dokładnie to, co Katarzyna mówisz, że w związku z tym wytwarzasz w sobie tę barierę takiego traktowania tego pacjenta jak kolejnego pacjenta. Musisz. No bo jak nie, no to będziesz z każdym w intymnej relacji.
Fajne.
A oni umierają.
Ja mam wyrzuty sumienia teraz, że muszę przerwać, ale pewnie niektórzy pomyślą sobie, że włączyli za późno i przegapili jakieś tam powitanie i przedstawienie.
Dzień dobry, mówiliśmy.
ale to jeszcze tak, żeby dodać, kim jesteśmy. Ja nazywam się Michał Piątek, a na co dzień, jak pewnie niektórzy już wiedzą, stali słuchacze, zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej, z którego korzystają przychodnie, kliniki, gabinety lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, stomatologiczne. Jestem też założycielem firmy MedChart i dzisiaj chcieliśmy Państwa zaprosić do tego, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym, a naszymi gościniami są dzisiaj pani profesor Katarzyna Januszkiewicz, psycholog, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Wszystko się zgadza. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry. Już nam się tych gości robi coraz więcej. Ja muszę się pilnować, żeby się nie pomylić przy nazwiskach.
Masz ściągę, także...
Tak. No, nieprawda, tu nic nie ma.
Wszystko słowici.
Dobrze. Oraz pani doktor Magdalena Łużniak-Piecha, również z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prodziekan do spraw studenckich, psycholog.
Tak.
Też się zgadza.
Też się zgadza. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Ale porozmawiamy tym razem nie o wydziale.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A zanim przejdziemy do rozmowy, czy zanim będziemy ją kontynuować, to ja tylko ten program obowiązkowy, czyli kilka słów wyjaśnienia, kilka zdań wyjaśnienia, po co i dlaczego się tutaj spotykamy. Więc ten cykl podcastów Porozmawiajmy o wypaleniu jest realizowany w ramach takiego projektu, programu profilaktyki wypalenia zawodowego adresowanego do pracowników systemu ochrony zdrowia. Program powstał z inicjatywy jest realizowany przez MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje, spółki celowej Uniwersytetu SWPS, którego pracownicy dbają o tą merytoryczną część, żebyśmy byli poprawni naukowo i nie odpłynęli w jakiś New Age. Przy wsparciu Irbon Media, którzy z kolei dbają o to, odpowiadają za tą techniczną stronę realizacji naszych podcastów. Patronatem nasze działania objęły m.in. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Gdańska, Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Lekarska z Rzeszowa i Wielkopolska Izba Lekarska.
I mówi bez zaglądania w ciągę, nie?
Chciałam powiedzieć, tak.
Coś tam sobie ten, ale już się nam wydłuża ta lista wspierających nas organizacji, więc myślę, że za jakiś czas będę musiał zarzucić tą praktykę i może ograniczymy się do plansz i do strony internetowej, do której wszystkich odsyłam, porozmawiajmy o wypaleniu.pl. Fajnie, bo ten katalog, mówię, się nam rozszerza tych osób, organizacji, firm i to dobrze, tak? Bo im większe zasięgi, im większej ilości osób to będzie miało szansę trafić, tym większy z tego pożytek. Do tego dialogu zapraszamy nie tylko ekspertów, nie tylko badaczy, nie tylko akademików, ale też praktyków, tak, osoby, które zawodowo są z ochroną zdrowia związane. Tak na przykład za tydzień spotykamy się z profesorem Czajkowskim, lekarzem, diabetologiem ze szpitala na Karowej. Za kolejny tydzień z Anią Czarnecką, pielęgniarką z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Gdańska. A za 3 tygodnie z Kasią Łępicką. Mam nadzieję, że nie pomieszałem kolejności, ale znowu możecie Państwo sobie sprawdzić tą kolejność na stronie. Dobra, spotykamy się co tydzień w środę o 18:00 na żywo, na YouTubie i na Facebooku, a jeżeli ktoś nie zdąży, to może później sobie obejrzeć transmisję, bądź wyłapać ją w serwisach streamingowych, gdzie udostępniamy je w poniedziałki, jeśli mnie pamięć nie myli. I zapraszamy do zadawania pytań, do komentowania, a my się postaramy gdzieś tam do tego odnieść w toku. Tyle. Odprawiłem te czynności oficjalne, możemy wracać do rozmowy. Mówiliśmy o wzorze na intymność i o tym, jak sobie regulujemy te parametry relacji, tak?
No to w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, Kasia, że no, trzeba w sobie wytworzyć tam jakąś odporność. To nawet nie jest wytwarzanie odporności, tylko no regulujesz relacje społeczne.
No dbasz o swój dobrostan, krótko mówiąc, tak? No nie jesteś w stanie, tak jak powiedziałaś. No ta intymność, no też mam jakąś wyporność intymności w sobie. I to też, tak jak nie oczekujemy, że w sklepie, na dworcu będziemy od każdego otrzymywali tą porcję wsparcia, tych właśnie pozytywnych sygnałów, no to od lekarza każdy oczekuje, od lekarza czy od osoby, która pracuje w systemie opieki zdrowotnej, no to mamy takie oczekiwanie, że ktoś nas zrozumie. No i to oczekiwanie też buduje takie napięcie i wtedy, tak jak rozmawiałyśmy, że to jest właśnie taka, no pewien mechanizm obronny. Nie wikłać się, przepraszam.
Ja myślę sobie paradoksalnie, bo z profesorem w zeszłym tygodniu, jeszcze przed wejściem na antenę, rozmawialiśmy sobie o tym, jak czasami mamy takie doświadczenia, gdzie spotykamy się z kimś zupełnie obcym na dworcu, w pociągu, w przedziale i nagle ten ktoś nam opowiada całą historię życia i o jakichś właśnie takich bardzo głębokich rzeczach, właśnie dlatego, że ta bariera gdzieś znika, bo to jest ktoś obcy, kogo pewnie nigdy w życiu więcej nie zobaczę.
Ale to jest, wiesz co, też trochę inne są oczekiwania, bo jak spotykasz kogoś obcego, tak jak my tutaj się spotkaliśmy, dzisiaj zaczęliśmy sobie rozmawiać, no to jest trochę tak, że mam ochotę, podzielę się z tobą swoją historią. Natomiast w przypadku relacji lekarz-pacjent, no to oprócz tego, że ktoś ma ochotę, chęć, potrzebę powiedzenia o tym wszystkim, no to ma też oczekiwania. A z drugiej strony na lekarzu ciąży taka odpowiedzialność. No to nie jestem tylko po to, żeby wysłuchać, tylko żeby też od razu coś z tym zrobić. I to jest tutaj też taka spirala właśnie tych wzajemnych oczekiwań, tego, a co będzie dalej, a czy na pewno dostałem to, po co przyszedłem, no to jest kolejny problem, tak, który może generować, no już po pierwszym dzień dobry, myślę, że już możemy czuć się lekko spaleni, nie wypaleni, spaleni tą relacją.
Również chyba dlatego, że zobacz, że to jest taka relacja bardzo nierówna. Mhm. Znaczy, i myślę, że to od momentu w ogóle
i
wejścia.
Wbrew naszej woli jesteśmy w nią wrzuceni, przynajmniej od strony pacjenta.
Rola zawodowa, prawda? No jak się decydujesz się na taki zawód, no to jest jednak z tym związane, że to nie jest taka praca, gdzie możesz się absolutnie odciąć od tego kontekstu społecznego.
No ale też myślę sobie, że zobacz, to jest też tak, że właściwie od momentu wejścia do kliniki, to trochę jest o tym, bo rozmawialiśmy, że wypalenie zawodowe dotyczy całego spektrum pracowników służby zdrowia, czy niosących pomoc medyczną. Od wejścia do kliniki ty powiedziałaś, że jest takie oczekiwanie wewnętrzne, że ty mnie zrozumiesz i coś z tym zrobisz. Nie tylko w stosunku do lekarza. Osoba w rejestracji, która tam siedzi, ma przecież taki obowiązek, żeby wiedzieć, że ja jestem chora, zmęczona i mam gorączkę i ja tutaj weszłam i potrzebuję się szybko zarejestrować i być pierwsza w kolejce. I wszystkich 15 osób, jak tu równocześnie weszliśmy, ma dokładnie to samo oczekiwanie, nie? To jest o tym, to jest to, o czym my czasami mówimy, właśnie mówimy o kontrakcie psychologicznym. Z kontraktem psychologicznym jest taki problem, że ja tego od ciebie oczekuję, ponieważ taka jest twoja rola, według mnie, gdyż ja ją tak definiuję.
No i nie mówimy sobie o tym wprost i otwarcie, że po pierwsze nie wszyscy wiedzą, że wchodzą w ten kontrakt, tak? A po drugie, jeżeli sobie nie uzgodnimy tych zasad, tak? No to ja mogę mieć inne wyobrażenie, ty możesz mieć inne, ty inne i tu pewnie się pojawiają problemy.
No ja myślę sobie, że chyba to właśnie stąd się wziął zawód psychologa, nie? Że my nie robimy nic innego, tylko rozmawiamy z ludźmi o ich kontraktach psychologicznych, tak naprawdę, no.
Tak, i to są te, i to jest wychodzenie poza ten taki podstawowy poziom tych takich oczekiwań wynikających z roli zawodowej na przykład, że my się na coś umawiamy, tak jak tutaj wiemy mniej więcej, taki mamy schemat poznawczy tej sytuacji naszej rozmowy, no ale oprócz tego każdy z nas czegoś chce. My specjalnie nie rozmawialiśmy też długo przed naszym spotkaniem dzisiejszym, no właśnie, żeby się trochę zaskoczyć w tej rozmowie, ale myślę, że już nawet te pierwsze small talki, nie o merytoryce naszego spotkania, też pozwoliły nam wytworzyć w sobie taką reprezentację, to już wiemy, co się będzie działo, tak? Albo co ty chcesz, tak. Czym będziemy się czuli. Ale gdybyśmy to spisali, to znowu pewnie byłoby bardzo dużo takich ominięć tych naszych oczekiwań.
Zresztą taki podpowiedziałaś mi ciekawy w ogóle eksperyment, może zadamy tym, którzy na nas teraz patrzą. Gdybyście sobie państwo siedli z partnerem w życiu, w pracy, z kimś, z kim macie relacje i nie mówiąc sobie, spisali sobie takie właśnie swoje kontrakty psychologiczne, tak? Jak ja mam oczekiwania wobec ciebie, jakie ty masz oczekiwania wobec mnie. Jak jesteście w bliskiej relacji, to pewnie wiele tych oczekiwań będzie takich wzajemnych. Nie zaskoczycie się tam nawzajem, nie? A może się zaskoczycie? Wtedy do nas napiszcie. Ale już w takich związkach czy relacjach, bardziej na przykład, nie wiem, takich pracowych, służbowych, nie? Czasem my się dziwimy, czego na przykład oczekują od nas nasi podwładni, albo nasi podwładni się dziwią, czego my od nich oczekujemy, nie?
No tak, ja mam mnóstwo takich doświadczeń, zwłaszcza jak przychodzi ktoś nowy, tak? I ktoś, kto wyrósł gdzieś w innym środowisku, przyzwyczaił się już do zupełnie innych reguł i nagle przychodzi i zdarza się i to wygląda zupełnie inaczej.
Ale powiedziałeś, słuchaj, bardzo ważną rzecz, bo teraz sobie wyobraźmy, nasz system opieki zdrowotnej jednak nie idzie w tym kierunku, że mamy jednego lekarza, czy jedną pielęgniarkę, jedną osobę, która zajmuje się nami przez dłuższy czas. To jest bardzo często taka wypadkowa różnych osób, które spotykamy z naszą dolegliwością. I teraz te oczekiwania, tak jak wspomniałeś, to też jest trochę taka kumulacja tego, co mnie wcześniej spotkało. Nie wiem, poprzednia osoba była bardziej empatyczna, to tutaj też tego oczekuję. Poprzednia osoba szybko załatwiła albo wolno załatwiła, więc spodziewam się, że będzie źle i od razu przychodzę z taką włócznią w ręku, że będę walczyła o swoje, prawda? Więc to jest, spotykamy się na 5 minut, ale ponieważ zazwyczaj ta sytuacja, która spowodowała to nasze spotkanie, jest ważna dla nas, życie, zdrowie, dobrostan, to tutaj nie ma letniej wody, tak? To jest zawsze na tu, na teraz. I to są właśnie takie generatory spięć.
Mm-hmm. Czyli ja mam zawsze w pamięci, to już lata temu, nieżyjący Ludwik Stoma, on pisał taki felieton, dotyczyło dawania tam podarków lekarzom, tak? I on to bardzo ładnie, pięknie wręcz uzasadniał. Mówi, że właśnie on kiedy jest chory, kiedy się źle czuje, jest takim jednym wielkim smutkiem, takim nieczłowiekiem wręcz, tak? Mm-hmm. Że czuje się właśnie odczłowieczony przez tą chorobę, taki upodlony. I przychodzi do tego lekarza i ten lekarz mu nagle przynosi ulgę, tak? Gdzieś mu pomaga w tych jego dolegliwościach. Tak? I on opisywał właśnie tą wdzięczność swoją i ja myślę sobie, że właśnie ten stan takiego upodlenia, odczłowieczenia, to jest trudne dla pacjenta, i pewnie się tam włączają różne mechanizmy.
Mhm. Na drugiej stronie jeszcze pamiętajcie o tak zwanym realizmie magicznym, to znaczy jak nie mam kontroli nad rzeczywistością, to próbuję ją jakoś odzyskać. Czasem wykonując czynności, magiczne. No i w związku z tym, jeśli chcę wyzdrowieć, a nie mam kontroli nad swoim zdrowiem, a jest naprzeciwko mnie ktoś, kto ma tę kontrolę nad swoim zdrowiem, nad moim zdrowiem, no szaman, czarownik, nie? No to w pewnym sensie, żeby mu pomóc, wesprzeć te wszystkie dobre siły, które mają działać, no próbuję jakoś uzyskać kontrolę nad rzeczywistością, nie? Stąd często jest ten podarek. No to ja nie chcę tam za daleko pójść w tutaj skojarzenia, ale no to no tak, tak rzeczywistość magiczną. A to, że nie wiem, jak państwu kot przez drogę przebiegnie, a coś tam robicie, no to trochę jest o tym, nie? Że my potrzebujemy sobie znaleźć. Ale to my, tylko my się właściwie tutaj nad pacjentami trochę tak jakoś pochyliłyśmy.
Nie, ja tak myślę, że tak nam akurat popłynęło gdzieś, a to też jest część tej relacji. To, co mnie się podobało, co się przewinęło gdzieś w naszych poprzednich dwóch rozmowach, do których odsyłam, tak? Są dostępne nagrania.
My oglądałyśmy, super.
Cieszy mnie, że tak wyszło. Starałem się nie przeszkadzać gościom. Tak sobie myślę właśnie o tym, że to, co się pojawiło, to jak często zapomina się o tym, że to nie jest relacja tylko tam lekarz-pacjent, tylko właśnie człowiek-człowiek. I obie strony mają czasami skłonność do zapominania o tym. Ale tak, bo ja chyba o tym nie wspomniałem, panie specjalizujecie się w tematyce zarządzania, tak, i organizacjach, i zajmujecie się organizacjami. I to się też znowu pojawiło przez te nasze dwie pierwsze rozmowy, tak? Bo syndrom wypalenia zawodowego jest odpowiedzią na chroniczny stres zawodowy. I mówiliśmy sobie o tym, jak to wygląda z perspektywy jednostki i że to się gdzieś pojawia w zderzeniu z tym systemem. I to, nad czym ja się zastanawiam, okej, mamy wypalenie zawodowe, epidemia, śmierć zawodowa, czyli konsekwencją tego będzie, nie wiem, absencja, zmniejszona wydajność, a w końcu wypadnięcie tego pracownika. To dlaczego to się dalej dzieje w ogóle?
To ja może powtórzę to, co powiedziałam w tym nie nagrywanym jeszcze, ale to tak przypadkowo, ale wydaje mi się, że to jest trafna diagnoza. Nie ma właściciela procesu. Wszyscy wiemy, że jest wypalenie zawodowe. Nawet wiemy, które zawody są bardziej dotknięte, czy gdzie jest większe ryzyko, gdzie mniejsze. Natomiast no, nie mamy takiej przypisanej odpowiedzialności. No bo jeśli wypalenie zawodowe dotyczy pracownika, no to pracownik powinien, tak, mieć tą w sobie odpowiedzialność, powinien się zastanowić, co pomaga, co przeszkadza, zająć się tym. No nie, bo część czynników jest poza jego kontrolą. No to przełożony powinien znać swój zespół, wiedzieć, co działa, co nie działa i tak dalej. No znowu, no też nie do końca, bo wciąż pozostają te czynniki, które są poza takim normalną sferą zarządzania z punktu widzenia menadżera. No więc organizacja. No i nagle zaczniemy sobie tą piętro budować, no bo okaże się nagle, że nie organizacja, ale szerzej system państwowy, tak? Zobaczcie, gdzie będzie ta granica. No i teraz w pewnym sensie ta odpowiedzialność nam się tak mocno rozmywa, że wszyscy wiemy, że to jest, podejmujemy jakieś działania fragmentaryczne, natomiast one są dokładnie fragmentaryczne. To znaczy zaradzimy sobie na to, jak ja mam kłopot na przykład zbyt dużą liczbą zadań, ilością zadań, którym muszę sprostać w ciągu dnia, tygodnia, no to ja zacznę sobie te zadania ograniczać, czy limitować swoją aktywność. Ale to nie załatwi pozostałych czynników, które powodują, że ja się czuję coraz gorzej i gorzej i gorzej w swojej roli, w swojej pracy. Więc chyba nie ma odpowiedzi, nie ma złotego remedium, ale to jest tak z większością patologii organizacyjnych.
Nie, no odpowiedź udzieliłaś. No, pytanie dlaczego? No dlatego, że nie ma właściciela procesu, tylko remedium nie jest znalezienie właściciela procesu. Nie?
Bo może go właśnie nie ma, że on jest zbiorowy, może to jest ten mityczny bohater zbiorowy, tak, w literaturze, który występuje. I nagle okazuje się, że jak trzeba kogoś do tablicy, albo trzeba komuś powiedzieć, no to teraz słuchaj, odpowiadaj za to, to nie ma. Co oczywiście, ja teraz zrobię teraz taki zwrot o 180 stopni, co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy na to dać przyzwolenie i nic z tym nie robić, tak?
Dobrze.
Bo jeśli my na... bo byśmy kończyli, tak? Nie, no to właśnie nie. No to jeśli jesteśmy... zarządzanie zespołem zawsze związane jest z tym, że bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym zespole. I nawet jeśli możemy podjąć jakieś działania, jeśli nawet fragmentaryczne, to okej, okay, no tylko to jest też kwestia tego, żebyśmy wtedy zaprosili do tego działania też no, zarówno naszych podopiecznych, pracowników, członków naszego zespołu, jakby i osoby wyżej. I wtedy my jesteśmy takim mostem, który gdzieś łączy te działania z poziomu jednostki, organizacji, systemu, prawda? Więc można i trzeba z tym, nie chcę powiedzieć walczyć, tak, przeciwdziałać, trzeba wprowadzać profilaktykę, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Bo też przyczyn jest wiele wypalenia zawodowego, poziomów tego wypalenia, te poziomy są zróżnicowane i to chyba stąd wynika trudność. Tylko nie diagnozujmy trudności, spróbujmy coś teraz pozytywnego.
Tak, powiedzieliśmy o przyczynach, tak? To tak z poziomu organizacji, to jakie one są. Bo mówiliśmy o tym, jak to jednostka się w tym odnajduje, a z perspektywy organizacji to co prowadzi do tego.
No, idąc trochę dalej za tym, co ty powiedziałaś, no ponieważ no, nie znajdziemy teraz właściciela procesu, byłoby fajnie, ale nie ma, bo to jest proces bez właściciela, to skoro znamy objawy, to możemy zarządzać tymi objawami, znaczy innymi słowy rozpoznawać to, że warunki są takie, że wypalenie zawodowe w naszej organizacji jest możliwe i nad tym pracować. No trochę przepraszam, że tak, ja nie jestem lekarzem, a tutaj wchodzę w cudze buty. Takie trochę leczenie objawowe, no, będziemy tutaj robić. No bo co, no bo nie znamy przyczyny choroby po prostu, nie? Nie potrafimy jej złapać. No i, no.
Wiesz co, przepraszam, co więcej, bo ta sama przyczyna nie musi takiego samego skutku przecież powodować, więc to jest trochę tak, że możemy, czy są jakieś, więc za chwilę do tego pewnie dojdziemy też, tak? No są jakieś takie oczywiste rzeczy, które jak wiemy, że są w organizacji, to one będą powodowały, tak? Pewne skutki. No ale co do zasady, no w tym samym środowisku mogą być osoby, które czują się zmęczone pracą i te, które się nie czują. Te, które mają objawy wypalenia i te, które nie mają, tak? Więc to jest też trochę o takich zasobach, które wyczerpujemy.
No to prawda, bo gdzieś w tej, takich naszych rozmowach na temat tego, że jak dzisiaj mam rozmawiać o rybie wypalającej się od głowy, to nie każda ryba i nie od każdej głowy po prostu, nie? No dobra, ale to tak, to powiedzmy może takim pierwszym, takim grubym czynniku, który jak jest, no to znaczy, że trzeba coś zacząć robić z organizacją. My to sobie nazwałyśmy roboczo wielkie wypalacze, także jak tam już jest, to znaczy, że już trzeba się zastanawiać. No to jeden z nich to jest taka kultura organizacyjna, w której modnym jest, żeby być zmęczonym, przeciążonym i takim no, obłożonym obowiązkami, to jest jakieś takie pokazanie tego, że jestem ważna, niezbędna. I najgorzej, bo to mówimy o kulturze organizacyjnej, najgorzej jak to jest taka kultura organizacyjna, w której szefowie są zawaleni obowiązkami, więc są ważni, niezbędni. No i to wtedy jest właśnie ta ryba od głowy, no bo to idzie w pracowników, trzeba się obkładać obowiązkami i być niezbędnym. I właściwie to jak jestem wypalony zawodowo, to jest dobrze, bo to znaczy, że naprawdę pracowałem. To ja pamiętam kiedyś z innej branży rozmawiałam z takimi inżynierami, którzy produkowali samochody i oni mówili, że prawdziwy inżynier to jest taki, co nie ma 5 palców. W sensie co najmniej jeden musisz stracić, nie? W pracy. No więc ja wtedy tam pracując w HR-ach prawie, że tak powiem, oświałam. Ale to trochę jest o tym, że jeżeli w kulturze organizacyjnej wytworzy się taki przesąd mówiący o tym, że ważni to są ci, co wychodzą w ogóle w nocy, przychodzą nad ranem i ledwo stoją, no to jest kłopot, bo to wtedy wypalasz się sam, szefie, a ty tutaj dostałeś jeszcze od pani profesor Katarzyny Januszkiewicz zadanie zarządzania tym całym procesem. To kiedy ty masz nim zarządzać, jak ty w ogóle ledwo stoisz, nie?
Tylko ja jeszcze dopytam w takim razie, bo diagnoza jest kultura organizacyjna i zgadzam się. To jest właśnie to takie budowanie takiego przekonania, takiego stylu pracy, rutyn pracy, tak. Prawda? Że jestem ciągle zapracowana, ale to może być no bardzo takie na poziomie powierzchowności, tak? Czyli no właśnie taka rutyna, że mówimy o tym, jak nam ciężko, ile zadań i tak dalej. Chwalimy się swoimi kalendarzami, które po prostu pękają w szwach. Ale no, dla mnie, jako dla osoby, na której serce bije jednak bardzo mocno na nauku o zarządzaniu i jakości, no to jest sygnał, a może jednak no, nie umiesz zarządzać. No, a może jednak jest coś tutaj, no można o tym mówić, tak, ale może no, mówię dlatego, że sobie nie radzę. No to się przyjrzyjmy w takim razie coś pod spodem. Tak? No może się okazuje jednak, że na zakładkę spotkania to nie jest najlepszy sposób. No. Prawda? Przyjmowanie wszystkiego na siebie też nie jest najlepszym sposobem. I tak dalej, i tak dalej. Więc może tutaj to drugie dno też byłoby istotne.
No to ja bym w ogóle bardzo chciała, żeby się wytworzyła taka zasada w firmach, że jak jestem taki przepracowany i taki zawalony obowiązkami, to muszę coś z tym zrobić, a nie jestem takim bohaterem, nie? Czyli no.
Ja mam wrażenie, że jest chyba trochę lepiej, ale ostatnio się z tym spotkałem w paru publikacjach i to najczęściej było określane jako niecenzuralnie kultura zapierdolu, tak? Czyli i to było przywołane w kontekście chyba jakiejś wypowiedzi pana Tomasza Lisa, tak, który mówił, że 16 godzin przecież się zapierdolili, tak w ogóle, że teraz to młodzi to w ogóle nie rozumieją tego i oni sobie tam 8 godzin są przepracowani. Zresztą Grażyna Kulczyk też chyba w jakimś wywiadzie pisała o tym, że no teraz ci pracownicy to są tacy, oni w ogóle nie rozumieją, że kiedyś to było inaczej. I to jest chyba, rozumiem, ta kultura, o której mówimy.
Słuchaj, no to jeżeli ty zadajesz nam pytanie, dlaczego ciągle tak jest, a przychodzi młode pokolenie, które mówimy, tak nie chcemy, a stare pokolenie mówi, ale dlaczego tak nie chcecie? No przecież no, tak będzie fajnie, nie? Bo wypalamy się wszyscy.
No to... Czy nie, no musisz się zahartować, musisz być twardy po prostu. To teraz takie snowflake'i właśnie, śnieżynki.
Mają wszystkie palce, co to za inżynierowie?
Okej, ale to wiecie co, to ja będę adwokatem diabła, bo jednak widzę różnicę w zachowaniach organizacyjnych tych dwóch pokoleń. I teraz to jest może też po pierwsze, to co Magda powiedziała, ten rozdźwięk pomiędzy, no wy tak nie chcecie, tak jest fajnie, tak? Ale z kolei drugie pokolenie, no które jednak pracę nie traktuje jako priorytet. I to jest, zobaczcie, jak to jest bardzo trudne zarządzanie, czy w ogóle współistnienie, taka koincydencja w tym samym środowisku pracy, gdzie no robię tylko to, co muszę, a jednocześnie no wszyscy wiemy, że osoby, które robią tylko to, co muszą i nic nie partycypują bardziej w organizacji, no nie budują też tej organizacji. Więc to znowu trochę o oczekiwaniach zaczęliśmy. To jest trochę o takich oczekiwaniach względem siebie i nie wiem, czy to do wypalenia bezpośrednio droga, że się spotykają ci, którzy lubią po 16 godzin i ci, którzy lubią 4 godziny na przykład. Ale myślę, że tak, ten crash może być. Nie wiem, w jakim stopniu to dotyczy środowiska medycznego, bo nie znalazłam takich badań, ale wyobrażam sobie, że znowu no, gdzieś może to być jakimś takim echem się też odbijać.
Nie, to pewnie są takie dwie skrajności, tak? Jedni, którzy wykazują ten brak zdrowia i jakiegoś tam, jakiejś kontroli przy tych 16 godzinach, no i drudzy, którzy no, pracując 4 godziny, no, to powiedzmy sobie... To budzi taki zdrowy opór, bo jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi, tak? I oczekujemy, że każdy będzie ciągnął ten wózek jakoś tak.
No ale zobacz, ale to właśnie idealnie wpisujesz się w to, co powiedziała Magda, czyli mamy taki kontrakt. No, jak pracujesz 4, to nie pracujesz dobrze, nie pracujesz wystarczająco, prawda? No, my to zakładamy, a w ogóle przecież nie mamy żadnej miary, nie mamy dowodów na to.
No i jeszcze zobaczcie, że mówimy o bardzo specyficznych, że się tak wyraża, zakładach pracy. Takiego użyją słowa, a mianowicie to jest miś na miarę naszych czasów. A mianowicie, słuchajcie, to są miejsca, w których no z definicji w tym zawodzie pracuje się na przykład w nocy, nie? Wszyscy pracują w nocy, w sensie od osoby, która jest na rejestracji, po osobę, która jest na dyżurze, nie? Więc my tu mówimy o higienie pracy, a to są ludzie, którzy jak śpią, to pracują. Znaczy leżą tam gdzieś, nie? Lekarz się ma prawo tam, zdaje się, przespać, ale co to za sen?
No i to jest mój konik z kolei badawczy, ale ja myślę, że tutaj akurat lekarzy nie trzeba na ten temat pouczać, tak, ale myślę, że każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, że pracuje poza swoim naturalnym rytmem dnia i nocy. I to też trochę o tym, wszyscy wiemy, są sowy, skowronki, jesteśmy bardziej efektywni poznawczo, behawioralnie w określonych porach dnia czy nocy. No a teraz, no tak jak powiedziałaś Magdo, te osoby pracują o różnych porach dnia i nocy. Nie dlatego, że ktoś się zapyta, a ty wolisz wieczorem? To bardzo proszę, masz tutaj same wieczory, prawda? Tylko pracujemy poza tym rytmem. Więc to też nas dodatkowo dociąża, przeciąża i poznawczo. I może nie zawsze będę uśmiechnięta i zadowolona o 3 w nocy, prawda? Bo to nie jest mój czas, moja godzina.
Ale myślę sobie, że to jest coś, co jest jakimś zewnętrznym wymogiem, tak, z którym trudno jest... polemizować w tym sensie, że no, ludzie będą mieli wypadki, będą chorowali w niestandardowych godzinach.
No jeszcze
ale pewnie
tak, jeszcze
można
musimy jakiś czas.
Aż się to ustandaryzuje. Ale słuchajcie, no dobra, pracujemy, ale to zdiagnozowaliśmy stan rzeczy, no i teraz co może ten biedny menadżer, co to my mu tam postawiliśmy?
Okej, bo mówiliśmy o kulturze organizacyjnej, tak? Wielkie wypalacze i pierwszy z nich, no to jest kultura organizacyjna.
Ta zasada im ciężej, tym lepiej, nie? No więc właściwie to chyba po prostu chodzi o to, żeby z tej zasady sobie zdać sprawę, zdać sobie sprawę z tego, że to jest takie środowisko pracy, które może ku tej zasadzie niezwykle łatwo cię zaprowadzić. I w związku z tym... poświęcić czas i jakiś rodzaj energii czy myślenia na to, jak zrobić, żeby żeby sobie w tym ulżyć. No, faktycznie sprawdzić. No to ja rozumiem, że te dyżury 36-godzinne muszą być, ale sprawdzić, czy po tych 36 godzinach no, to ten pracownik na pewno wychodzi. No, raczej podkreślać taką, czy budować kulturę dbania o swój dobrostan, niż celowego pokazywania, jak bardzo ja już nie mogę, nie?
To o tym rozmawialiśmy w pierwszej naszej rozmowie z panią Magdaleną Flagą-Łuczkiewicz, psychiatrą, w kontekście kultury rozmawiania o swoim zdrowiu psychicznym, tak? O tym, jak ja się czuję i takiej gotowości do tego, żeby też powiedzieć, okej, ze mną jest trochę gorzej.
Ale
tak?
I pani doktor zwracała tam uwagę na to, że właściwie to ma kłopot z lekarzami, żeby oni nie potrafili o tym mówić. Czyli zobaczcie, właściwie my apelujemy o to, lekarzu, masz prawo poczuć się zmęczony, rejestratorze, ratowniku medyczny, ratowniczko medyczna, lekarko, macie prawo poczuć się zmęczeni. No i o to trzeba zadbać.
Znaczy i to jest ten pierwszy wypalacz, ciągle się kręcimy wokół tej kultury organizacyjnej. No dobra, a jakie są pozostałe?
No to jeszcze drugi to jest taki z kolei, że jak mamy zespół, to ludzie robią, właśnie kontrybuując do tego zespołu, różne rzeczy dla tego zespołu. I teraz powiedziałeś o Tomaszu Lisie, to dobry przykład na zły przykład, dlatego że taka kultura organizacyjna, w której nie dziękujemy, której uważamy, że dobra praca to jest coś, co się należy, a podkreślamy błędy, i to czasem w krótkich żołnierskich słowach, no to jeśli stworzymy taką kulturę organizacyjną, no, w której tylko to się dzieje, to niektórzy mówią, że to jest kultura, wiesz, tam, że tu nie ma miejsca na słabe uszy, nie? Że tutaj jest ostro i tak dalej, i tak dalej. Ale jakaś takie zapominanie o tym, że po prostu od czasu do czasu trzeba powiedzieć dzięki. Przecież to jest strasznie ciężka praca, gdzieś tam w nocy biegniecie razem, nie? Do kogoś. Dziękuję pani Zosiu, koleżanko z pracy, wszystko, znaczy Zosia jest profesorem medycyny czy salową, za to, że mi pani wtedy pomogła, nie?
Ale powiedziałaś ważną, że dostrzeganie wszystkich wokół, bo my, znaczy chciałam, żebyśmy też sobie od razu wyjaśnili, że my nie mówimy tutaj o wypaleniu zawodowym tylko wśród lekarzy, tylko wśród tych osób, które są na tym świeczniku i to w ich kontekście
czynią
najczęściej.
Magię,
tak, czynią tak, szamanów, tak, i szamanki, ale wszystkich. I teraz jak sobie pomyślimy, od kogo zależy z kolei ten dobrostan pozostałych członków zespołu, no to w znacznej mierze właśnie od tego epicentrum zdarzeń. Tak jak wspomniałaś, to dziękuję, to poproszę. I to jest ABC, ja wiem, ale gdybyśmy sobie wyobrazili każde inne środowisko pracy, gdzie menadżer czy szef zespołu absolutnie ignoruje, tak, no już też jest taka skrajność, tak, ale ignoruje pracę innych, czy po prostu przyjmuje ją jako taką, która się należy, to wyobrażam sobie, że to też by powodowało pewnego rodzaju napięcie, tak, a sytuacje nie są tak skrajne i dramatyczne, jak te, o których my mówimy.
Słuchajcie,
często.
Ale to w ogóle mi teraz przyszło do głowy, że my musimy jakieś badania, słuchaj, zrobić na temat tego, czy my umiemy w Polsce dziękować. I to
no nie
zwłaszcza
umiemy.
W środowisku medycznym. Bo tak, zobaczcie, od skrajności albo koniak dla lekarza, który jest krępujący, co więcej w tej chwili niebezpieczny z powodów służbowych, nie? To już to jest w ogóle... Więc to jest takie podziękowanie, które powoduje, że temu, co mu podziękowałeś, to może zaraz się stać tam przykrość jakaś. Do takiego czegoś, że w ogóle nie potrafimy powiedzieć zwyczajnie dziękuję, nie? Mhm. To jest jakieś w ogóle... poddałaś mi taki, wiesz, pomysł na to, czy na takie kulturowe badanie umiejętności dziękowania, bo ja mam wrażenie, że w ogóle że z tym jest kłopot, a zaczęło się opowiadać właśnie o tym, że dziwne są te podziękowania dla lekarzy czasami. A dziękujecie państwo sobie nawzajem, a nie wiem, takie, są takie, wiecie, ja nigdy nie byłam na sali operacyjnej, znaczy w sensie byłam, ale byłam nieprzytomna, nie mogłam...
Nie liczyć.
Nie badałam wtedy po prostu. Ja nie wiem, czy jest na przykład tak, że po skończonej operacji lekarze sobie dziękują.
Ja znowu myślę, że to kwestia kultury. Ja rozmawiałem już z Anią Czarnecką, jak wspominałem, spotkamy się z nią, żeby właśnie rozmawiać o komunikacji w zespole medycznym. Mm-hmm. I ona wspominała o swoich doświadczeniach z Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. I mówiła, że tam właśnie trochę jest tak, że ten lekarz często jest takim trochę menadżerem, który dzieli się tymi obowiązkami, że wiele tych rzeczy, tych czynności nie spoczywa na nim, tylko wykonuje właśnie albo pielęgniarka, albo chociażby farmaceuta, który ordynuje leki. I to z jednej strony ściąga tą odpowiedzialność, tak, pozwala rozładować te takie prostsze czynności, te, które nie wymagają zaangażowania lekarza. No i to jest to jest coś, co zresztą rozmawialiśmy o tym, wynika z wielu badań, tak, że ta dobra, sprawna komunikacja w zespole medycznym jest tym, co może chronić i zabezpieczać przed
życie.
Wypaleniem.
To są takie badania, które pokazują, że dobrze komunikujące się zespoły medyczne ratują życie szybciej. Znaczy, to każdy, kto był w karetce, to wie bez badań.
Okej, czyli mieliśmy tak, z tych wielkich wypalaczy kulturę organizacyjną.
Zmęczenia i niedziękowanie.
I to, żeby sobie dziękować.
Ale to też nie popadając oczywiście, bo ja chciałabym też, wyobrażam sobie teraz osoby, które jednak były przytomne na sali operacyjnej i sobie myślą, no tak, po każdym podaniu skalpela dziękuję, pięknie podany skalpel, prawda? To też nie o to chodzi, bo ta kultura, o której mówiłaś, Magdo, dotyczy takich codziennych sytuacji i to nie jest to oczekiwanie, że zawsze, wszędzie, tylko ja wiem, że ktoś widzi, docenia i jak ratujemy życie, to ratujemy życie, ale jak rozmawiamy o tym, jak pracować, to po prostu rozmawiajmy o tym w taki sposób, żebym ja czuła też, że ty dostrzegasz moją pracę.
No, bo to chyba nawet nie jest takie, ja nie wiem, czy my tak sobie codziennie dziękujemy po skończeniu dnia, nie?
Znaczy właśnie tutaj pani Weronika napisała, a mimo tego jesteśmy kulturą wypełnioną dziękowaniami i przeprosinami.
Tak.
Zdaje się, czy chodzi o tą powierzchowność tego.
Dziękuję, przepraszam.
Wiesz, tak, ale to jest, to bardzo dziękuję też pani Dobnicy za tą... Weronice, przepraszam, za dziękuję za tą uwagę, bo my też z Magdą przy jakiejś jednej z naszych też rozmów, na co zwracałyśmy uwagę, to nie jest to dziękowanie powierzchowne, tylko to jest za co? Tak, dziękuję ci za to, że pilnujesz porządku naszego spotkania. Dziękuję ci za to, że wprowadzasz spokój. Czyli mówimy też za co, prawda? Adresujemy to podziękowanie. To nie jest w biegu wyuczone, proszę, dziękuję, przepraszam. Tylko to jest faktycznie takie zastanowienie z namysłem, takie celowane. I to celowane ma znaczenie.
Jak ja sobie na przykład pomyślałam o tym, kto mi ostatnio podziękował, albo komu ja ostatnio podziękowałam, to faktycznie usłyszałam kiedyś od ciebie, no dobrze, że ty byłaś przy tej rozmowie. Ty nie użyłaś słowa dziękuję, nie?
To podziękowałam, to dobrze.
Nie? No, ale to jest taka informacja.
Myślę, że emocja była właściwa, tak? Tak. To nie musi ale to też jest... być powiedziane.
No
dziękuję.
Właśnie, to nie zawsze musi być to dziękuję, nie zawsze musi być ten koniak, ale
tak się możemy sobie umówić, że za każdym razem, jak ja na przykład, nie wiem, punktualnie przyjdę do pracy, to ty mi dajesz koniak.
Ja
sobie to zaraz załatwię, słuchajcie.
No, zaczynam się zastanawiać nad jakąś lipostą.
Więcej mnie nie weźmiesz.
Ale może to by nam też pomogło rozwiązać szereg.
A swoją drogą właśnie. No.
Dobra, mieliśmy dwa wielkie wypalacze, tak? Organizacja i przepraszanie, dziękowanie.
Znaczy dostrzeganie, nie?
Dostrzeganie.
No trzeci to jest właściwie dalej chyba o tym dostrzeganiu, bo on jest o elastyczności. Uwaga, będziemy teraz rozmawiać o elastyczności, czyli o tym, że firma jest w stanie dostosować się do jakiejś mojej nietypowej prośby, zwłaszcza jak ona jest nietypowa. Czyli, bo to jest tak, że elastyczni, my badamy pod przewodnictwem pani profesor, badamy w takim zespole elastyczność pracowników, ale też elastyczność organizacji, nie? I to jest ta elastyczność, o której teraz mówimy, że my się jesteśmy w stanie do siebie dostosować. Czyli czasem ja cię poproszę, żebyś przyszła na dyżur, ale z kolei czasem ja ciebie, pracodawco, poproszę, żebyś, no właśnie, zwolnił mnie z jakiegoś dyżuru albo w czymś tam mi pomógł, nie? I teraz taka sztywna kultura technokracji jest faktycznie czymś, co tę elastyczność zabija i gdzieś tam nas pozbawia kontroli, nie, nad tym, co się dookoła dzieje. Ja tak patrzę na ciebie, bo właściwie to wiecie, to jest ekspert od elastyczności, trochę się czuję, egzamin teraz zdawała. Dobrze, nauczyłaś się.
Tak, ale to ja usłyszałam dwie rzeczy też istotne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania, że mamy elastyczność organizacji i elastyczność pracowników. No, my tak na to patrzymy. Z jednej strony chcemy, żeby pracownicy byli bardzo elastyczni, no właśnie różne godziny dyżurów, różne zadania, obowiązki i tak dalej, a organizacja ma swoje zasady i normy, których musi się trzymać, bo inaczej będzie bałagan.
No, znaczy zwłaszcza, jak ona jest medyczna, nie? Tak. No to nie jest tak, że losujemy sobie dzisiaj tam w szczykawkę.
No, ale i zobaczcie, jaka to jest zachwiana dysproporcja tych relacji, no bo ja się muszę naginać, uginać tym prośbom, sprostać i tak dalej. A z drugiej strony to, co powiedziałaś, a jak ja mi na czymś zależy, to już jest kłopot. No i teraz, jeśli te zasady gry są od początku znane i ja wiem, tak działa szpital, no właśnie, nie wybiorę strzykawki, nie wybiorę, ja wiem, że to są takie banalne przykłady, ale no, niech będzie tak, że są zasady, ja się na to godzę, no to moje oczekiwania są takie, okej. Okay. Ale jeśli ja wiem, że jest przestrzeń i tylko od czyjejś dobrej woli, nie wiem, przełożonego, szefa zespołu, szefa oddziału, szefa recepcji, jakkolwiek byśmy tego szefa tutaj zidentyfikowali, zależy to, czy on zmieni, nie zmieni, pójdzie, nie pójdzie mi na rękę, no to już to buduje frustrację. Wiem, że można, a ja tego nie jestem w stanie uzyskać. I kolejna rzecz, wiem, że można, bo jeśli nie można, to trzeba komunikować pracownikom, też pokazywać im, z jakiego powodu nie jesteśmy w stanie ich... potrzeb zaspokoić, czy ich prośby spełniać, prawda? No bo to, że ja wiem, że regulamin mówi, że nie, to nie znaczy, że... Znaczy to nie mogę zakładać, że pracownik też to o tym wie i o tym pamięta.
No i też, to też właściwie wiecznie o tym mówimy, że to wszystko jest kwestia tego, do czego to ma doprowadzić, nie? Znaczy po co ja potrzebuję tej zmiany, tej elastyczności? Więc takie założenie, że po prostu najpierw się dowiem od ciebie, czego ty potrzebujesz. To jest po prostu wychodzenie naprzeciwko potrzebom. No i znowu zobaczcie, mówimy o zawodzie, który zawodowo wychodzi naprzeciwko potrzebom, nie? Innych ludzi. I teraz pytanie, na ile organizacja jest w stanie wyjść naprzeciwko potrzebom pracowników, nie? Od małych do dużych rzeczy.
Pewnie będzie trudniejsze w jakichś takich dużych strukturach, szpital jakaś silnie zhierarchizowana, taka zbiurokratyzowana, a pewnie łatwiej, im mniejsza, im bardziej elastyczna, pewnie jeszcze przy prywatnej służbie zdrowia, gdzie jest jakiś menadżer, który powiedzmy chce, tak, i chce inaczej, to pewnie będzie łatwiej.
No nie wiem.
Nie wiem.
Nasza magistratka zrobiła w zeszłym roku takie badania, to chyba ty recenzowałaś tą pracę, nie pamiętam teraz. Ona zrobiła takie badania, w których pokazała, że różnica między prywatnymi takimi szpitalami, a państwowymi jest taka, że w prywatnych to właśnie opowiadają pracownicy, że ta elastyczność taka, powiedziałabym, logistyczno-zasobowa jest większa. No jest po prostu więcej forsy, no najzwyczajniej w świecie, nie? Są różne rzeczy, można sobie tam lepsze kupić albo gdzieś tam postawić. Ale na przykład z kolei takie możliwości rozwoju, no po prostu trudniejsze przypadki, ważniejsze jakieś takie badania prowadzi się w tych placówkach państwowych. A zobaczcie, to są dwie bardzo ważne potrzeby, nie? W tym zawodzie akurat. Umiejętność uczenia się, rozwijania się, no i komfort pracy. I w ogóle dość ciekawe były konkluzje tej naszej magistrantki, bo ona stworzyła sobie taki szpital idealny. Ona wzięła po trochę z każdego i opisała, jak powinno.
Jak Platon, tylko tak. może jej tak. się uda
Jest
kiedyś.
Taka publikacja, tak.
Znaczy, są narzędziówki, to znowu z dr Magdą, jak rozmawialiśmy, to wspominała Stany, gdzie się tych badań robi dużo nad wypaleniem i że są tam gotowe zestawy narzędzi, których można korzystać, takich dobrych praktyk, jeśli chodzi o budowanie organizacji i zarządzanie tym tak, żeby nie wypalać.
Wiesz co, tylko ja w takim razie to znowu trochę to kapelusz zarządzania założę teraz, chociaż ta psychologia gdzieś tam będzie wystawała mi jak włosy, bo to jest trochę tak, że my z jednej strony chcemy stworzyć taką organizację, która będzie pasowała do wszystkich, a jednocześnie ona musi być zarządzalna. I to jest trochę perspektywa, której, no niestety, powiem to, najczęściej pracownicy nie widzą. To widzą to członkowie zarządu, osoby, na których ta odpowiedzialność duża spoczywa. Bo teraz wszyscy mamy różne oczekiwania, różne potrzeby, nie wszystkim sprostamy. Prawda? I teraz gdzie jest ten złoty środek pomiędzy uniwersalnością i zarządzalnością danego systemu, danego obiektu, danego zespołu, a taką możliwością i chęcią wychodzenia innym naprzeciw. I znowu, odpowiednio zakomunikowane to, że słuchajcie, no nie damy rady inaczej. Padniemy, po prostu nie uda się to. Albo jak dla ciebie zrobię wyjątek, to za chwilkę cała reszta nam się posypie. I teraz trzeba to komunikować. To jest też kwestia może, nie wiem, czy to jest jeden z wielkich wypalaczy, ale powiedzmy sobie mały podpalacz znowu.
Ale mówiłaś o właścicielu procesu. Znaczy jak wszyscy razem będziemy właścicielem procesu, to go opanujemy, nie? To jest trochę małego procesiku, nie?
Tak. To jest to trochę i o komunikacji, o takim pokazaniu kontekstu, że nie, bo to wtedy budzi tą frustrację, ale ja bym chciała, nie mam. I to takie poczucie ciągłe, nie udało się, nie mogę, a chciałabym. Tylko znam kontekst, wiem dlaczego, okej. No znam zasady gry, w której biorę udział, krótko mówiąc.
Ale właśnie a propos zasad gry, to kolejny wypalacz to jest właśnie taki, że łamiesz zasady gry w trakcie. I to jest taki też, to jest wielki, wielki wypalacz. To jest takie łamanie, ale takich zasad gry, takich ważnych, takich w systemie wartości, nie? I o tym właśnie mówiła doktor Flaga, jak ona mówiła o tym na przykład, że przychodzą młodzi ludzie do pracy i im się wydaje, że będą, misję mają, nie? Znaczy, słuchajcie, na medycynę to się nie idzie, żeby imprezować na studiach, umówmy się, nie? No dobra, przepraszam, może inaczej.
Ale lekarze, ale nie wiesz, czy studenci.
Ale ja też znam studentów, to oni imprezowali po prostu bardzo szybko, nie? Bo jeszcze trzeba było różne rzeczy inne po drodze zrobić. W każdym razie, to jest jakiś tam zawód z misją. I teraz jeśli jesteśmy w organizacji, która zaczyna tą naszą misję i system wartości przekuwać na rzeczy, które są niezgodne z tym systemem wartości, nie? To znaczy na nie wiem, zysk. Albo tam wyrobienie normy pacjentów, albo coś tam, bo to skojarzyło mi się dlatego, że mówiłaś w tym procesie pod tytułem nie mogę, bo nie. Gdzieś ja mam ogromną potrzebę na przykład, uleczenia wszystkich, a nie mamy tyle środków. No pandemia przecież była dramatem pod tym kątem, nie? Komu dać respirator?
Ja mam z kolei skojarzenie, może dlatego, że jako ojciec to mi się wszystko kojarzy z dziećmi, ale to trochę tak jest, to nie, bo nie. Czyli ja wiem, że ja nie mogę stosować takiego argumentu w rozmowie z nimi, bo to się kompletnie nie sprawdzi. W ogóle to takie mało konstruktywne jest.
Tak. Albo ciebie to nie dotyczy, prawda? Zostaw to komuś, kto się na tym lepiej zna.
I dokładnie to samo z łamaniem zasad gry, tak? Jeżeli ja im komunikuję jakieś zasady, a potem widzą, że sam je łamię, to kompletnie się później nie sprawdzi, nie? To nie mam szans, żeby one się stosowały.
Ale jeżeli jest tak, że my rozumiemy proces, to czasem jest tak, słuchaj, to nie jest ta gra, to jest inna gra, nie? Znaczy tutaj na przykład, nie wiem, tu musimy podejmować szybko jakiegoś tam różnego rodzaju decyzje. Odkładamy na chwilę na bok, nie wiem, coś tam, administracyjne rzeczy. No wiecie, no, ja nie wiem, to jest banalny przykład. No, ci, którzy nas słuchają, to pewnie w ogóle podaliby 100 tysięcy takich przykładów, ale no jeżeli jest pandemia, to pacjenci leżą na korytarzu i ja wiem, że są jakieś przepisy, które mówią, że tam musi być jakaś tam odległość na korytarzu, żeby coś tam, nie? No, ale ten przepis nie jest wtedy najważniejszy, po prostu. No to jest ta elastyczność, nie? A w tym wszystkim jeszcze są ci właśnie ludzie, którzy no, starają się pomóc i gdzieś tam biegną.
Znaczy, wspomniałaś o tym, że jakieś rzeczy mogą być oczywiste i to często jest w odniesieniu do tych kwestii, o których my rozmawiamy. No ale przecież oni tak o takich oczywistych rzeczach mówią, a to jest trochę jak z tym kontraktem, tak? Niby wszystkim nam się wydaje, że wiemy, jakie obowiązują zasady, ale jak się nad tym pochylimy, zaczniemy się zastanawiać, to nagle się okazuje, no to jednak nie do końca.
Co nie taka prosta droga nam wyjdzie, prawda? Tylko jakieś dwupasmówki nam się
stworzą. Ja mam takiego bliskiego przyjaciela, który jest lekarzem, on czasami opowiada, jak sobie tak rozmawiamy o tych jego tam sprawach zawodowych, on czasami opowiada takie rzeczy, że na przykład idzie gdzieś tam i mówi tak, nie spałem na przykład mam zaburzoną jedną noc, nie spałem jedną noc. Strasznie bym się chciał nie potknąć i nie wywalić o jakieś druty. I jeszcze muszę opiekować się ludźmi. Jezus Maria, przecież was wszystkich mogę zabić, nie? Znaczy, on ma takie, opowiadał mi o tych swoich myślach. No to jest gdzieś, zobaczcie, to jest o tym głębokim jego poczuciu odpowiedzialności i o tym, że no, znalazł się w jakiejś takiej sytuacji, w której musi działać wbrew temu poczuciu. Że jego fizjologia nie pozwala mu działać zgodnie z systemem wartości. Nie sądzę, żeby on był wypalony, tam dba o siebie i ma znajomych psychologów, nie? Ale pamiętam, że gdzieś tam kiedyś mieliśmy taką rozmowę, w której on tak się zwierzył, że on czasami po prostu jest potwornie zmęczony fizycznie.
Ale w zeszłym tygodniu tak, spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionym lekarzem, a też równolegle pracujemy nad takim cyklem bez kitla, gdzie się spotykamy no, z różnymi specjalistami po to, żeby sobie tam porozmawiać o tym, co w pracy i też co poza pracą. I on mówił dokładnie to, co ty, że on pomimo najszczerszych chęci, po prostu w którymś momencie dochodzi do tej fizycznej bariery i jest po prostu zmęczony. I on czuje, że to ryzyko podjęcia złej decyzji niewłaściwej gdzieś tam w związku z tym rośnie.
No to nie jest łatwy, myślę sobie, czynnik, ale jak już o tym rozmawiamy, to jest następny czynnik dotyczący właśnie tego, co tam pięknie nas wypala, a mianowicie tak, bo mówiłyśmy o dostrzeganiu ludzi przez organizację, taki moment pod tytułem taka silna hierarchizacja. Właśnie to, co ty wspomniałeś, że nie interesuj się, za mały jesteś, nie? Takie pokazywanie komuś, nie jesteś ważny. Wiecie co, nie wiem, czy to panuje w polskim świecie. Były takie badania w amerykańskich szpitalach prowadzone, że na przykład pielęgniarka nie ma głosu, jak lekarz coś powie i w związku z powyższym no, musi czasem podążać za jego wytyczami. Właśnie ja tak sobie myślę, jak mi opowiadają są kolei znajomi lekarze, to tak nie jest w polskim
szpitalu. Moja mama jest pielęgniarką i nawet nie jest tak.
No więc właśnie.
Znaczy, pewnie to zależy od znowu szpitala, od człowieka, bo pewnie są tacy, gdzie ta komunikacja jest łatwiejsza i tak gdzie jest trudniejsza, więc to...
No dobra, tylko teraz zobaczcie, ja tu wrzucę znowu jakiś kamyk do ogródka. No może w relacji, tak, to są też różnice kulturowe i u nas jest to jakoś bardziej zbalansowane, ale pacjent, nie, to ja poproszę z lekarzem. Prawda? No i zobaczcie, i to jest coś, co z punktu widzenia osoby, która słyszy taki komunikat, może być szalenie naprawdę obciążające. Tak? No ja znam się na swojej pracy. Ja wiem, i znowu gdzieś to moje doświadczenia z obecności w jakiejś izbie przyjęć i wtedy byłam przytomna i wszystko. I słyszałam właśnie, jak jedna z pań kwestionowała absolutnie jakby sposób postępowania jednej z pań pielęgniarek, która się nią zajmowała. I natychmiast pielęgniarka zachowała się moim zdaniem po mistrzowsku, mówiąc, dobrze, to ja już do pani się nie dotykam, przekazuję panią koleżance X, prawda? I poszła po lekarza i tylko myślę sobie, okej, półprzytomna będąc, od razu zanalizowałam sobie tą sytuację. Dobrze, zachowała swój komfort, jakby dla ciebie takie poczucie dobrze, proszę, tu inna osoba jest nas tyle, że mogę przekazać pacjenta, no ale no, w niej to w środku gdzieś zostało. Pewnie tak, że tutaj, no proszę bardzo, lekarz musi pani powiedzieć dokładnie to samo, co ja, bo moje słowo nie jest tak ważne i istotne. I to nie chodziło o operację na sercu, chodziło o jakąś zwykłą rzecz, którą, rozumiem, leżała w kompetencjach, w zakresie kompetencji tej pani, tak?
No, ja myślę sobie, że to się rozciąga też na inne osoby gdzieś.
Oczywiście.
Wspominaliśmy wcześniej, chyba jeszcze przed wejściem na antenę, o rejestratorkach, tak, które często są między młotem a kowadłem. I często właśnie ten pacjent przychodzi i on lekarzowi może niekoniecznie wygarnia, ale już pani z rejestracji, no to czemu nie?
Wiecie co, ja mam takiego ulubionego, też znajomego lekarza, on ma prywatny gabinet i tam w tym gabinecie jak się wchodzi, to jest taka tabliczka z imieniem, załóżmy, że jego recepcjonistka ma na imię Ewa, to nie jest prawda, ale tak załóżmy. I tam jest napisane tak, proszę się nie kłócić z panią Ewą, pani Ewa wie lepiej, podpis tego lekarza.
Ale ja w zeszłym tygodniu Kasia Łępicka, która będzie tutaj z nami za tam dwa czy trzy tygodnie. Właśnie o tym rozmawialiśmy, jak często, ja znowu ze swoich obserwacji, tak, jak często te rejestratorki, te sekretarki, sekretarze medyczni, oni są jedynym takim źródłem oparcia dla tych lekarzy, często z tytułami profesorskimi, gdzie oni kompletnie się nie potrafią odnaleźć w rzeczywistości bez wsparcia tej osoby właśnie.
Ale wiesz, ale to jest o rolach w organizacji, to jest o zadaniach. I teraz to, co powiedziałeś, no to jest w moim przekonaniu opis taki skrótowy, prawidłowo działającego systemu, to znaczy każdy wie, na czym się zna i każdy się tym zajmuje, a to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, że ja nie wierzę, jak pani w rejestracji mi mówi, że to skierowanie nie może objąć tego badania, to jej nie wierzę, to ja poproszę lekarza, żeby mi to powiedział, to jest o tym, że my wtedy frustrujemy nie tylko panią w recepcji, gdzie podważamy jej autorytet i mówimy, że to się nie znasz, tutaj poproszę kogoś ważniejszego, ale zabieramy czas lekarzowi czy komuś innemu, który musi przyjść i jeszcze raz to wytłumaczyć. Więc zobaczcie, jak dużo takich czynników obciążających jest w nas. I teraz jak mówimy o tym, to co możemy z tym zrobić, no to właśnie, no, niech będzie ta piękna tabliczka z panią Ewą, która spowoduje, że ustawimy sobie też, znowu słowo proces się pojawi, ale proces w tej naszej organizacji, który nie będzie mieszał w zadania osoby, które nie są do tych zadań przypisane. Prawda? I to znowu nam trochę wyczyści tą atmosferę. To w ogóle jest okropne określenie, wychowa nam pacjentów, bo to nie o to chodzi, bo jako każdy z nas jest też pacjentem i każdy
widzi, też wychowa.
Wychowa nas po prostu. No, idąc do, nie wiem, jakiegokolwiek innego zakładu, gdzie oczekujemy, że przychodzi mi do głowy jakiś zakład, nie przychodzi. Magda, podpowiedz
mi. No, że przychodzę do szkoły, to nie zawsze wszystko dziekan musi załatwić.
No więc właśnie, prawda? No to tak samo to jest, chociaż wiesz, studenci mają takie oczekiwania, że jak dziekan, dziekan albo rektor musi się tylko mnie wysłuchać. Więc pilnujmy też tego i nie wikłajmy się w relacje, które są poza naszą odpowiedzialnością, czy poza naszymi zadaniami. To jest bardzo, bardzo mocno o tym, że dbamy o swój komfort, o swój czas pracy, o taki spokój też w relacjach z innymi, że budujemy sobie poczucie takiej odpowiedzialności i w innych też.
Znaczy, bo to w ogóle chyba trochę jest o tym, że miało być pesymistycznie, że są wielkie wypalacze, a jest w sumie optymistycznie, bo wprawdzie proces nie ma właściciela, ale można nim sterować, tylko trzeba go rozumieć, ten proces, nie?
Tak.
Dzisiejsze spotkanie sponsoruje literka P. Po prostu, no właśnie. No dobra, no to jeszcze mamy taki ostatni już chyba z tych takich wielkich, takich co to są uniwersalne, bo mamy taki wypalacz dotyczący tego, że menadżer jest bezradny, czyli tutaj w tym wypadku załóżmy, nie wiem, no szef oddziału, ordynator i tak dalej jest bezradny w obliczu systemu, który, bo on właściwie zbiera ten wypalacz, te wszystkie poprzednie wypalacze, nie? Znaczy on by mógł być i elastyczny, i chcieć, i pomóc, i tak dalej, ale coś tam jest. No, to te słynne procedury, co to tam lekarz musi tam opisać wszystko, co zrobił, napisać jakieś tam raporty z raportów
no,
i tak dalej.
No, tej biurokracji medycznej jest mnóstwo. Na mój chleb powszedni,
no
tak,
właśnie.
Jeśli
no
chodzi
to
o oprogramowanie,
no
to...
No wy akurat chyba skracacie, nie? No, bo to...
Czy my się staramy to ułatwiać?
No właśnie. No ale no zobacz, no to znowu nie jesteś właścicielem procesu, ale pracujesz w tym procesie, żeby go czyścić, nie? Po prostu, żeby go ułatwiać. To jest trochę o tym, wtedy, kiedy sam menadżerze stajesz bezradny wobec systemu, no to sam się wypalasz, a potem wypalasz wszystkich, którzy są pod tobą po prostu. Nie? Więc...
Ja się zastanawiam, na ile odpowiedzią na to jest to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z profesorem Grzybem, czyli to, żeby wiedzieć, gdzie się kończy moja odpowiedzialność. Tak? Ja z kolei lubię na to patrzeć z perspektywy, no w Kandydzie było, tak? Mój własny ogródek, tak? To jest to moje poletko, za które ja odpowiadam i tutaj mogę sobie robić jakieś wyrzuty, a poza tym, no to to mnie nie obciąża, bo pozostaje poza moją kontrolą. Mhm.
No to ty mówiłaś o tym, nie? Że znać swoją rolę.
Tak, ale to jest też o roli menadżera, w ogóle takiej menadżerskiej, tu znowu na pograniczu psychologii i zarządzania. Jeśli spojrzymy na strukturę organizacyjną, to te węzłowe właśnie role, role menadżerskie, no to są z dwóch stron napierane. Z jednej strony właśnie te oczekiwania pracowników zespołu, no zrób coś, jesteś naszym przedstawicielem, zmień system, a z drugiej strony system, który mówi, no tutaj mamy takie oto zasady, proszę bardzo, zmuś, aby pracownicy według tych zasad pracowali. No i teraz zobaczcie, no to ściśnięcie jest na pewno wielkim wypalaczem. No bo teraz kogo ja mam zadowolić? Górę, która mówi, proszę bardzo, tutaj są zadania, cele, rozliczamy, czy dół, którzy mówią, no jesteś naszym przedstawicielem, my tak chcemy, a jak nie, to nie będziemy współpracowali, prawda? I znowu nie ma pewnie jakiejś remedium złotego środka, który powiedziałby, no że trzeba tak, ale to, co powiedziałeś o tym ogródku, jest fajne. Znaczy, ja mogę rozmawiać z górą, mogę przedstawiać wasze argumenty, ale nie mogę odpowiadać za to, że one zostaną wdrożone. To nie jest moja odpowiedzialność. Z drugiej strony, jak góra przekazuje jakieś oczekiwania, okej, okay, ja tu, gdzie możemy, okej, okay, natomiast reszta jest w gestii jakiejś, nie wiem, dowolności pracowników. I to jest na takim poziomie ogólności oczywiście bardzo abstrakcyjne to, o czym mówię, ale zobaczcie, to daje znowu taki komfort pracy. I jeśli miałabym powiedzieć, że tu jest wypalenie, no to jest komfort pracy, prawda? No więc dbajmy o to, żeby jak najwięcej takich czynników zdejmowało nam z głowy właśnie takie niepotrzebne tłumaczenie, no tak trzeba, taki jest system, no ta tabelka też do czegoś jest potrzebna, nie wiem do czego, ale wypełnijmy ją, prawda?
Wiecie co, bo to może, tak, bo chyba nam wyszło tak, że my definiujemy wypalenie zawodowe jako taką skrajnie posuniętą bezradność, już taki kompletny brak nadziei na to, że coś można, nie? No więc tak trochę też wychodzi z tej rozmowy, że remedium jest szukanie tego, co można. Znaczy po pierwsze wiedzenie, co możesz, a co nie możesz. I w tym, co możesz, no szukanie tego właśnie, jak ten proces jednakowoż poczyścić, nie? Czyli przyglądanie się temu, co się dzieje po kolei i patrzenie na to, jak można te kolejne etapy tego, co się dzieje, po prostu dostosować, tak? Uelastycznić.
Znaczy, ja przyznam, że jestem strasznie ciekaw z tej perspektywy tego, o czym mówimy, tej rozmowy za tydzień z profesorem Czajkowskim, który nie tylko jest lekarzem, ale też jest osobą, która zarządza, no jest też konsultantem krajowym, więc myślę, że gdzieś jest tutaj, tak. No, ale jestem ciekaw, jak on na to patrzy.
No właśnie zobacz, bo to myślę, że ten cykl programów audycji jest o tyle jakby też istotny, nowatorski, że on pokazuje różne perspektywy. To trochę tak, jak mamy stożek, prawda? I teraz w zależności od tego, jak sobie spojrzysz na ten stożek, no to albo masz jakieś kółko, albo masz jakiś trójkąt. I myślę, że każdy z nas trochę z taką perspektywą przychodzi. No przecież my tutaj nie mówimy, czym jest wypalenie, czym jest syndrom wypalenia zawodowego, jak go zdiagnozować. Nie koncentrujemy się w naszej dzisiejszej rozmowie, przynajmniej tak sobie o tym myślę, na jednostce, tylko bardziej na rolach organizacyjnych, na organizacji. Bo wszystko to, co powiedzieliśmy, my patrzymy na wypalenie zawodowe jako problem ulokowany w organizacji. Czyli coś w sensie, jest nie tak.
Organizacja jest pacjentem, nie z naszego punktu widzenia. Organizacja jest organizmem, no i faktycznie no ma niedrożne tam różne rzeczy.
W kwintesencja w ogóle badania zachowań organizacyjnych. Patrzymy, jakie są rozwiązania, jak one wpływają na zachowania pracowników. No więc my patrzymy na to z tej perspektywy. Mamy jakieś zachowanie i odwracamy, no to co może to zachowanie powodować. Wiele tych czynników czy determinant wypalenia jest poza organizacją, jest w jednostce, jest w relacjach społecznych. Tak jak powiedzieliśmy sobie, właścicieli jest tego procesu wiele i w końcu nie ma żadnego. No ale tak, ale my się skoncentrowałyśmy na organizacji.
Ale jak powiedziałaś, taka jest też idea tych spotkań, żeby się temu przyjrzeć z różnych perspektyw. Mnie bardzo zależało, żebyśmy nie przychodzili z jakimś gotową formułą, koncepcją, żebyśmy narzucali coś, tylko żebyśmy zaczęli zgodnie z tytułem i ideą od rozmowy.
Znaczy wiesz co, jak my byśmy znaleźli formułę i koncepcję, która w dodatku działa, to ja bym była bardzo majętną osobą i w ogóle wiesz, jak tylko ją znajdziemy, to słuchaj, zapraszam cię do siebie do Kalifornii, na basen, wiesz.
Na ten koniak, za niespóźnienie się.
Tak, dokładnie.
Szafka koniaka. Tak,
ja bym miał pustą. To już powiedziałem.
To sobie możesz kupić, wiesz, tą posiadłość w regionie Koniak wtedy, nie?
Ale więc jak zarządzać, mieć dostęp do hurtowni koniaków, to, tak? I to wtedy jest.
O, tośmy pomogły, no słuchaj.
No to doskonała recepta. No. Ja sobie tak podglądam, czy mamy jakieś komentarze, czy jakieś pytania się pojawiają z reguły i za to oczywiście bardzo wszystkim dziękujemy. Jest trochę głosów wsparcia, tak, i jakieś podziękowania za to, że ruszamy temat, ale my zachęcamy też do pytań, tak? Albo do wyrażania swoich opinii, bo to jest też do czego, coś, do czego można się odnieść. A jeśli już komuś się nie udało dołączyć dzisiaj, to jak napiszę gdzieś tam pod naszymi postami, to postaramy się w przyszłości odnieść do tego.
Zresztą no, my jesteśmy też otwarte na kontakt. Jak tam państwo się chcecie pochwalić, właśnie zrobiliście ćwiczenie, pospisywaliście sobie kontrakty psychologiczne z każdym pacjentem.
No, nie wiem, czy to jest wykonalne. Ja sobie pomyślałem o kontrakcie z partnerem, tak? I nie wiem, czy tym chcielibyśmy, żeby się dzielili.
Ale zobacz, ale kontrakt psychologiczny z każdym pacjentem, ale mi się wydaje, że do diagnozy już by wystarczyło kontrakt psychologiczny z moim pacjentem. I ten pacjent może być, czego ja oczekuję od człowieka, który wchodzi przez te drzwi, prawda? I to też już jest duża część pracy.
No, zresztą w ogóle tak przychodzi mi do głowy takie pytanie, na które odpowiedzi nie znam, oczywiście to nasi słuchacze znają. No bo te wszystkie takie różne tam środki, które firmy podejmują, żeby z wypaleniem zawodowym walczyć, to są na przykład między innymi takie związane z tym, że zapewniamy pracownikom tam wspaniałą opiekę. No między innymi psychologiczną i medyczną. Ja się chciałam zapytać, ilu z państwa lekarzy jest pod opieką psychologa na przykład, ma takiego supervisora, do którego może pójść pogadać o tych swoich tam dylematach, no bo
grupę palintowską.
Ja mam psiapsiłę lekarkę, która do mnie dzwoni na tej zasadzie, że ja do niej dzwonię, jak mam gorączkę, ona mówi, nie zawracaj mi głowy, weź aspirynę i do mnie zadzwoni jutro. A z kolei jak ona ma tam jakiś kłopot, no to ona gada do mnie. No ale ja nie przyjaźnię się z wszystkimi lekarzami na świecie. Nie wiem, każdy z państwa ma kolegę psychologa, któremu...
Ja się zastanawiam, bo tak mi przyszło do głowy, jak o tym wspomniałeś, o tym psychologu na zakładzie. No. Czy czasami to nie jest trochę na odwagę, takie, no dobra, no daliśmy psychologa, nie jest ta możliwość. No to już zrobiliśmy swoje, organizacja jest zdrowa.
To, no może inaczej, kto z państwa się czuje zaopiekowany? Bo to nie musi być profesjonalista, nie?
No dobra, ale to jest tytuł tego dzisiejszego spotkania jest, że ryba się wypala od głowy, tak? No to teraz...
Dba o swoją głowę.
Kto dba o głowę swoją. No i teraz to jest trochę tak świecenie przykładem. Ja nie mówię, żeby relacjonować swoje sesje z psychologiem od razu live dla wszystkich pracowników swoich, tak? Ale to jest też taka otwarcie powiedzenie, to jest potrzebne, tak? I to nie tylko, że dajemy wam psychologa, tylko zobaczcie to każdemu. Na różnych etapach zawsze, nie wiem, ja korzystam, nie korzystam, korzystałam, będę korzystała, wszystko jedno, tak? Ale to jest też nierobienie z tego tabu przede wszystkim.
No to wiecie, w takich branżach, powiedziałabym bardzo tam, nie wiem, obficie wynagradzających pracowników, na przykład cała branża IT korzysta z pomocy psychologicznej, mnóstwo tych firm po prostu zatrudnia psychologa, który naprawdę ma sesję z każdym z tych pracowników. I to tak wygląda. Ja nie wiem, jakoś tak nie słyszałam, żeby w szpitale...
No ale w pierwszym słowie chyba, czyli w pierwszym zdaniu odpowiedziałaś, no tam, gdzie jest psowicie wynagradzana, więc myślę, że przy problemach, z którą się służba zdrowia, no to znowu damy złoty środek, ale będzie naprawdę złoty i nie każdego będzie na to stać, więc szukajmy może sobie takiego już jakoś takiej konkluzji, bo jakby szukam w tych naszych wypowiedziach, to jest może też o kulturze wsparcia. Znaczy nie chcę powiedzieć, że zamieńmy kulturę zapracowania i takiego mówienia o tym, jak mi ciężko i tak dalej, na kulturę wsparcia, bo to nie są jakby równoważne elementy. No ale też spróbujmy o tym rozmawiać w taki normalny sposób. No, jest ciężki pacjent, okej, ja rozumiem, tak, wysłucham ciebie, tak, tu nie o to chodzi, żeby tylko narzekać, że 15 w ciągu godziny pacjentów, ale też o tym, żeby sobie porozmawiać, że są też ze sobą po prostu generalnie, prawda?
No to na przykład pięknie widać, jak są takie miejsca pracy, gdzie jest ojciec lekarz, na przykład ma syna lekarza, nie? Jak oni się fantastycznie wspierają. Ale to znowu. To jest inny rodzaj relacji.
Widzę, znowu pani Weronika wrzuciła komentarz. Ciekawy jest z prawnikami, kiedy pytamy studentów prawa, czy wiedza psychologiczna jest potrzebna, będzie w ich pracy. Często nie są tego świadomi. Tak, i myślę, że z lekarzami jest podobnie i z dr Magdą na pierwszym spotkaniu dokładnie o tym rozmawialiśmy. A co do jakiejś takiej myśli przewodniej, takiego jakiegoś wspólnego wątku w tym, to ja jak na to sobie patrzę, w tych dwóch pierwszych spotkaniach mówiliśmy dużo o jednostce, o tym, jak się właśnie lekarz, ten pracownik medyczny odnajduje z tym problemem. A to, co mnie się podoba tutaj, to to, że pokazałyście perspektywę organizacji, procesu, tak, tego, że wszyscy gdzieś się tam w nim lokujemy. Tak? To nie było wyciągnięcie jednego człowieka, tak, i przyglądanie mu się, tylko przyglądanie się temu jako pewnej całości, bo ta kultura organizacyjna, te wielkie wypalacze, to dziękuję, tak, te role i ich podział, ta świadomość tych reguł, to jest coś, co dotyka wszystkich bez wyjątku, bo zarówno tego menadżera, jak i tego pracownika, no przy czym te osoby zarządzające, no pewnie tam w kontekście tego właściciela procesu, można się zastanowić, czy na nich nie ciąży jakaś większa odpowiedzialność z tej
łatwiej
perspektywy.
Łatwiej zmieniać proces.
No, mają narzędzia ku temu często.
Tak, ale ja znowu będę tutaj gdzieś tam stawiała te kamyki, tylko że zobaczcie, łatwiej zmieniać proces, tylko teraz proces musi być zmieniony w taki sposób, żeby znowu odpowiadał większości. No trudno zmienić proces, żeby każdemu pracownikowi pasował, bo byśmy mieli tych procesów N. A z drugiej strony, no to znowu nawiążę do tego, co mówiłam przed chwilę wcześniej i do tego, co mówił Tomek Grzyb w zeszłym tygodniu. 15 minut na pacjenta, tak? No to czasami menadżer ma 15 minut na pracownika. I to nie jest to przysłowiowe 15. To jest też trochę tak, że jak mamy dużo osób, jeszcze do tego pełnimy funkcję menadżerską, bo kierownik recepcji, kierownik zespołu ratunkowego, no to mówimy też, że to jest pewnego rodzaju taka funkcja menadżerska. No to oprócz tych dodatkowych zadań mamy jeszcze tą czapkę menadżera. No to naprawdę się nie da. To ja wiem, z czego może wynikać to wypalenie i teraz znowu zastanówmy się to, co zrobić, żeby się dało. Znaczy, ja nie muszę każdego pracownika dokładnie poznawać, dokładnie do niego ten proces dopasowywać. Znaczy, gdyby się tak dało, byłoby świetnie, ale ja wiem, że się tak nie da. Naprawdę już badania, które my prowadzimy, badania, które prowadzi się na całym świecie, pokazują, że naprawdę aż, no, szczególnie w dużych organizacjach o bardzo takich skomplikowanych, nieprzewidywalnej strukturze, jest to po prostu szalenie trudne. O, nie chcę powiedzieć niemożliwe, bo to jeszcze ktoś znajdzie przykład i mi napisze na czacie i wyjdę tak, na niedoedukowaną.
Ja się obawiam, że to może być trywialne, ale to może być jakaś forma podsumowania, że punktem wyjścia będzie ta refleksja, to zidentyfikowanie, opisanie sobie tej kultury, przyjrzenie się temu, jak ta organizacja funkcjonuje i być może takie świadome już wejście w ten kontrakt również między współpracownikami, między zarządzającymi a pracownikiem, powiedzenie sobie, okej, takie są zasady i czy my się na to wszystko zgadzamy, tak? I żebyśmy sobie go wynegocjowali.
Takie są zasady i one z tego wynikają, nie? Znaczy ich podstawa jest taka. No
i ta komunikacja taka uczciwa.
I to jest, zobaczcie, bardzo dobra inwestycja, bo mówimy do osób, które są szalenie zapracowane, to jeszcze sobie znajdźcie czas na tą autorefleksję, ale to będzie dobra inwestycja czasu, proszę nam zaufać, naprawdę, że to ta refleksja i nawet takie drobne przemodelowanie tego automatyzmu w działaniu czasami spowoduje, że efekty będą niektóre natychmiastowe, niektóre za chwilkę dopiero się pokażą, ale warto, naprawdę warto.
Warto i tak jak było powiedziane, proszę zaufać specjalistkom od zarządzania. Ja bardzo dziękuję za to, że mieliśmy sposobność się spotkać. Było naprawdę super i moglibyśmy jeszcze pewnie długo rozmawiać. I mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze sposobność. I tak jak wspominałem, zapraszam za tydzień, w środę o 18:00 z profesorem Czajkowskim i będziemy pewnie ten temat kontynuować.
Oj, posłuchamy. Przyjemnością.
Tak. Zapraszam. Okay.
Dzięki
serdeczne.
Dziękuję.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka.